Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan profesor Andrzej Gil, historyk, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcze, szczęść Boże Państwu.
Panie profesorze, nowy rząd jest kontynuacją dobrej zmiany, tak powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W składzie Rady Ministrów nastąpi jednak kilka zmian. Powstaną też nowe ministerstwa, między innymi resort nadzoru właścicielskiego, resort klimatu. Jak pan to ocenia? Opozycja, wiadomo, jak zawsze, w różny sposób się odnosi. Słoń, chociażby to, że słoń urodził mrówkę, że niewiele zmian, może na coś więcej liczono, ale jeżeli ma być to kontynuacja dobrej zmiany, pytanie, czy rzeczywiście potrzebne są duże i pytanie, jakie zmiany?
No, w tej sytuacji, w której rządzi tak naprawdę jedna partia i rząd nie jest wynikiem jakiejś umowy koalicyjnej, no bo mimo wszystko jednak no wiemy, że to jest Zjednoczona Prawica i mamy jeszcze te dwa podmioty, bardziej mi się wydaje towarzyskie niż rzeczywiście polityczne. No w tej sytuacji to tak naprawdę i konfiguracja Rady Ministrów i skład osobowy jest wtórny. Także tutaj no, mogło się coś zmienić, ale nie musiało się też niczego, nie musiała się dokonać żadna zmiana, dlatego że rzeczywiście jest to rząd kontynuacji. Rząd kontynuacji personalnej o tyle, że premier się nie zmienia. Wszyscy wiemy, jaka jest konfiguracja polityczna wewnątrz PiS-u. No i trudno tutaj było liczyć na jakie zmiany. To po pierwsze, po drugie, no, do czego te zmiany miałyby być potrzebne. No w tym momencie tak naprawdę rząd jest odzwierciedleniem tej wewnętrznej konfiguracji politycznej i w ramach Zjednoczonej Prawicy, i w ramach PiS-u. I myślę, że za rok, za dwa, za trzy nie będziemy w ogóle jakby zwracali uwagę na to, jak on został ukonstytuowany, jak on wygląda, dlatego że z punktu widzenia politycznego to naprawdę nie ma większego znaczenia.
A jak pan ocenia chociażby pracę szefa spraw zagranicznych, bo też na profesorze Czaputowiczu no, nieraz skupiały się jakieś słowa krytyki i nawet ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że może mógł zrobić więcej, że ta sprawa chociażby ambasad, czy tych, którzy prowadzą tą działalność dla państwa polskiego, myślą o tej polityce, no to powinno być przyspieszenie, a nawet zmiana.
Ale doskonale wiemy, że w tym układzie, jaki jest dzisiaj w Polsce, minister spraw zagranicznych jest wykonawcą czyichś poleceń, ale nie kreatorem, więc czy on jest, czy akurat ten minister jest, czy jest jakikolwiek inny, to nie ma żadnego znaczenia. Kiedyś była dyskusja MSZ kilka, może kilkanaście miesięcy temu i chyba generalnie konkluzja była taka, że ten impuls do prowadzenia polityki zagranicznej na pewno nie płynie z MSZ-u, więc tutaj wydaje mi się, czy pan profesor Czaputowicz spróbuje czegoś więcej, czy nie spróbuje, to nie ma większego znaczenia, dlatego że nawet widać w tym momencie, przy tym ukonstytuowaniu nowego rządu, widać, że jego kompetencje i zakres jego odpowiedzialności znowu został zmniejszony, dlatego że włączono potężny segment, powiedzmy sobie, europejski i włączono go w inne struktury, więc no naprawdę to te personalia tutaj to nie są istotne, bo jakby ciężar polityki jest zupełnie gdzie indziej.
A te zmiany proponowane to chociażby, że wicepremier Jacek Sasin pokieruje nowym ministerstwem, które będzie kontrolowało państwowe spółki. To skok na kasę, czy większa przejrzystość, większa dbałość też o to, co państwowe?
Powiem, po owocach poznacie, więc no w tym momencie trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało i o co w tym wszystkim naprawdę chodzi. Czy to jest skok na kasę, czy to jest rzeczywiście próba jakby ograniczenia mimo wszystko tej autonomii tych poszczególnych len i księstw, które przekształciły się swego czasu spółki Skarbu Państwa, więc no poczekajmy, zobaczymy. Wydaje mi się, że pan minister Sasin ma silną osobowość. Jeżeli rzeczywiście ma coś ograniczyć, to jest do tego zdolny. Natomiast no dzisiaj prorokować, jak to będzie wyglądało, no wiemy, jakie są idee, natomiast czy one zostaną zrealizowane i tak naprawdę jakie to są idee i o co tym wszystkim chodzi, zobaczymy. Myślę, że za kilka miesięcy będziemy mieli już jasną, pełną odpowiedź, czy mamy kolejnego Dawida Jackowskiego, czy mamy jednak może postać silną, mocną, która rzeczywiście wie, co chce i do tego dąży.
A podział Ministerstwa Środowiska? Gdzieś trochę inaczej będzie wyglądało.
Typowy podział łupów. Także tutaj nie zastanawiałbym się w ogóle nad sensem tego. No po prostu trzeba było dać coś koalicjantowi. No więc podzielono i dano. I tutaj szukanie w tym sensu i logiki jakiejś większej niż właśnie podział trofeum jest, wydaje mi się, zbędne.
Czy w sprawie Senatu, bo we wtorek po Święcie Niepodległości pierwsze posiedzenie w Sejmie, później w Senacie, w Sejmie o 12, w Senacie o 16, czy pan spodziewa się, że ta sytuacja w Senacie się rozwiąże, że Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica będzie jednak miała większość i będzie miała swojego marszałka?
Wydaje mi się, że no w interesie PiS, w interesie Zjednoczonej Prawicy jest to, żeby jednak taki układ się wykrystalizował i jeżeli jest jeszcze w PiS-ie choć troszeczkę jakiejś energii wewnętrznej, to myślę, że pewne sprawy poza publicznością zostały gdzieś już tam załatwione, dlatego że no ta sytuacja jest arcy niewygodna dla wszystkich, bo gdyby nawet było tak, że PiS przegrałby Senat i opozycja zaczęłaby rządzić, ale to jest wszystko jakby na marginesie i tam też nie ma takiej siły, która byłaby zdolna tym Senatem kierować, dlatego że opozycja jest tak samo wewnętrznie podzielona i wraz z upływem czasu będzie się bardziej jeszcze dzielić. Nie widzę tych sił jednoczących. Więc akurat to się strasznie nieszczęśliwie złożyło i myślę, że dobrze by było dla Zjednoczonej Prawicy, żeby jednak tych dwóch, trzech senatorów skądś wyłuskać i rzeczywiście mieć tą większość i zaproponować własne personalne rozwiązania na przyszłość. Byłoby to zdrowsze i bardziej klarowne, bo po stronie opozycji nie widzę takiej możliwości. Być może dałoby się pewne rzeczy przeprowadzić, ale to jest na krótką metę. Natomiast na dłuższą metę, w dłuższym okresie to byłoby po prostu niemożliwe do kontynuacji. Senat zamieniłby się w jakieś pole zupełnie niepotrzebnych polemik, niczemu nie służących i to nie służyłoby nam jako obywatelom.
A jak pan widzi wybory na prezydenta Polski, bo w koalicji obywatelskiej będą prawybory chyba 14 grudnia. Poznamy kandydata, bo też wycofał się, też pytanie jak pan to ocenia, wycofanie się Donalda Tuska z kandydowania. Pytanie też, czy byłby dobrym prezydentem, czy kandydatem koalicji obywatelskiej na prezydenta.
Gdyby Donald Tusk zwyciężył w 2005 roku, a przecież wiele mu brakowało, to myślę, że byłby to inny polityk, ale po tych kilkunastu latach to jest już człowiek, który jakby stracił łączność zupełnie z tym, co się w Polsce dzieje. To jest typowy establishmentowy polityk europejski i ja myślę, że on naprawdę to przemyślał i podjął właściwą decyzję także dla siebie osobiście, dlatego że sądzę, że poniósłby samotną klęskę, dlatego że w Polsce dojrzało już pokolenie, które tak naprawdę nie wie, kto to jest Donald Tusk, ale jeżeli wie, to wie o jakimś micie Donalda Tuska, natomiast nie o samym Donaldzie Tusku, więc to jakby ten jest jeden wątek. Podjął dobrą decyzję dla siebie i myślę, że dla nas wszystkich. Natomiast jeżeli chodzi o te prawybory, widać, że Koalicja Obywatelska nie ma zupełnie pomysłu na to, co zrobić z walką o prezydenturę. Dlatego, że jedyny polityk, który byłby zdolny według mnie pociągnąć i może jednak trochę zawalczyć realnie o tę prezydenturę, mam na myśli tutaj oczywiście Grzegorza Schetynę. Ten polityk gdzieś jest po klęsce ewidentnej, ale nie do końca klęsce w wyborach parlamentarnych, jest gdzieś odsunięty, ale w Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej nie ma takiej osoby, która byłaby zdolna stanąć dzisiaj w szranki z Andrzejem Dudą i także w innych częściach opozycji nie ma takiej osoby. No albo zdarzy się cud i znajdzie się człowiek, który jak Andrzej Duda właśnie prawie 5 lat temu stanie i wygra, albo to będzie kolejna klęska i wygrana w pierwszej turze Andrzeja Dudy, bo przy całym szacunku, ale proponowane kandydatury Zjednoczonej Koalicji Obywatelskiej czy ogólnie opozycji to nie są osoby, które byłyby w stanie podjąć jakąś sensowną rywalizację z Andrzejem Dudą, poza Grzegorzem Schetyną, ale to jakby jest też strzał w stopę Platformy i całej opozycji, że jedyny polityk, który chyba byłby troszeczkę w stanie coś zrobić, jest odsunięty.
A jak pan podchodzi do komentarzy pana prezydenta Lecha Wałęsy? Mówi, naród mnie nie słucha, wybiera kogoś innego, Duda nienawidzi Polaków, bo wybrał Macierewicza, myślimy o marszałku seniorze pierwszego spotkania w Sejmie. Bo jego typy to Andrzej Olechowski, Waldemar Pawlak.
Ojcze, przyznam się, że od dłuższego czasu naprawdę nie słucham, co ma do powiedzenia pan prezydent Wałęsa, dlatego że według mnie naprawdę od dłuższego czasu nie ma nic sensownego do zaproponowania, więc to, co on mówi, wydaje mi się, że nie jest warte tego, żeby to nawet w żaden sposób komentować, dlatego że to
chociaż nie służy. Cały czas to żyje w przestrzeni publicznej, społecznej, można powiedzieć w internecie. To też do jakiejś gry może służyć.
Oczywiście. No, pan prezydent Wałęsa ma swoją kartę taką czy inną. Myślę, że w swoim czasie bardzo ważną. No dzisiaj swoistą. No ale akurat, nawet jeżeli potraktować poważnie to, co mówi, to przy całym szacunku, ale też ogromna część, dużo większa część elektoratu, naprawdę nie pamięta Andrzeja Olechowskiego i Waldemara Pawlaka i tutaj wskrzeszanie tych postaci jest i nadawanie im jakiegoś znaczenia politycznego jest według mnie zupełnym niezrozumieniem istoty polityki i tego, że no jednak człowiek się musi społecznie opatrzyć, ewentualnie wyjść z jakąś świeżością, ale dalibóg ani Andrzej Olechowski, ani Waldemar Pawlak no nie są świeżymi, nowymi twarzami na polskiej polityce, na firmamencie polskiej polityki, więc no mówię, jest to taki pomysł, który gdzieś tam się roi w czyjejś głowie, no ale chyba nie warto się nad nim pochylać.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję
za
bardzo.
Pana komentarz. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Andrzej Gil, historyk, politolog z Katedry Studiów Wschodnich, Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.